naszym studiu pan minister. Pan minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Trochę pana zdegradowałem na początek, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że chciałem powiedzieć wicepremier.
Premierem czy ministrem się bywa. Także nie jestem przywiązany do tych tytułów.
Dzisiaj w Zielonej Górze napięty harmonogram. Od rana ma pan meeting medialny, można byłoby powiedzieć, ale to jakby naturalne, że tak się dzieje. Za chwilę Uniwersytet Zielonogórski, między innymi spotkanie z jego magnificencją, rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pan oczywiście ma wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje uniwersytet. Nie da się ukryć, że to uczelnia z dopiero albo aż 15-letnim stażem, czyli w zasadzie można byłoby powiedzieć taka, która no nieco raczkuje w porównaniu z tymi największymi uniwersytetami, które mamy w naszym kraju, ale pewnie uniwersytet to uczelnia też z potencjałem jednak.
Oczywiście. I Uniwersytet Zielonogórski ma już swoje osiągnięcia, zarówno w naukach społecznych, jak i, co może jeszcze ciekawsze, w dzisiejszych czasach i w odniesieniu do takiego uniwersytetu, który no, siłą rzeczy kojarzy się raczej z naukami podstawowymi, naukami humanistycznymi, a tutaj w Zielonej Górze naukowcy mają dużo osiągnięć, jeżeli chodzi o współpracę z gospodarką. Ja już dzisiaj wspominałem o osiągnięciach pana profesora Benyska. One się znakomicie wpisują w plany gospodarcze rządów, tak zwany plan Morawieckiego. Pan premier Morawiecki ogłosił w ubiegłym tygodniu, że rozwój przemysłu pojazdów elektrycznych powinien stać się jedną z polskich specjalności. Myślę, że pod tym względem Uniwersytet Zielonogórski ma pozycję no, naprawdę bardzo mocną.
No, zwłaszcza, że stąd wychodzą firmy, które bardzo mocno już się wyspecjalizowały w tej materii. Są firmy, które doskonale radzą sobie już na rynkach zagranicznych. Jedna z firm, która produkuje stacje, które ładują samochody, całkiem nieźle sobie radzą, to młodzi ludzie, którzy tutaj się wyszkolili, nie odżegnują się też od Uniwersytetu Zielonogórskiego, podkreślają, że stąd wychodzą. Wiele osób w ogóle twierdzi, że Zielonogórska uczelnia ma szczęście do tych ludzi, którzy tu studiowali, a potem udawało im się osiągnąć duże sukcesy już w dorosłym absolutnie życiu na rynkach międzynarodowych. Przede wszystkim mówimy tutaj o koncernach IT, jeden z największych producentów tunerów do odbioru telewizji satelitarnej, firma ADB, przecież ma w Zielonej Górze swoją siedzibę przez cały czas, mimo że spotkamy ich właściwie na wszystkich kontynentach naszego świata. Mówi się o tym, że Lubuskie czy Zielona Góra to też taka odrobinę Dolina Krzemowa, że tutaj powstaje bardzo dużo pomysłów, przede wszystkim programistycznych, które potem są wdrażane. Mamy firmy, które z sukcesem tu działają i też zdobywają już zagraniczne rynki.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te branże gospodarki, które się rozwijają w województwie lubuskim, w dużej mierze za sprawą Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w przyszłości już mam nadzieję, że także ze sprawą Akademii Gorzowskiej rozwijają się szczególnie dobrze, to są branże high-tech. W Polsce na ogół waszego województwa nie kojarzy się z nowoczesnymi technologiami, tymczasem faktycznie wymienione przez pana firmy, a to była tylko mała próbka, dowodzą, że istnieje tutaj bardzo duży potencjał.
Inna sprawa jest taka, że uniwersytet też mocno stawia na tą innowacyjną gospodarkę, niejako wpisując się w to, co mówi zarówno teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości, chociaż poprzednie rządy też może nie akcentowały tego aż tak mocno, natomiast zawsze mówiło się o tym, że innowacja no, jest napędem rozwoju, a jeśli potrafimy coś tworzyć, mamy do tego specjalistów, mamy do tego bazę dydaktyczną, no to jak najbardziej należy myśleć o tym, żeby nauka współgrała z biznesem.
Ja dzisiaj spotkam się nie tylko z władzami uniwersytetu, ale odwiedzę też park naukowo-technologiczny. W najbliższych wielu latach szansą dla polskich uczelni będzie już nie zwiększanie liczby studentów. Po pierwsze, mamy niż demograficzny, tych studentów będzie coraz mniej przez wiele, wiele lat. Po drugie, ta pogoń ze studentami miała negatywny skutek, jakim jest obniżenie jakości kształcenia. Natomiast tą szansą jest stawianie na rozwój badań naukowych, zwłaszcza tych badań, które mają zastosowanie w gospodarce. I dlatego tak ciekaw jestem dorobku Zielonogórskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
No, park rozwija się przez cały czas. W tej chwili będzie tam powstawał kolejne potężne laboratorium, absolutnie innowacyjne, pewnie rektor doskonale pana o tym poinformuje. Wiemy dokładnie, że chcą tutaj mocno zainwestować nasi sąsiedzi z Odry. Tutaj współpraca z niemieckimi firmami, niemieckimi uczelniami, instytutami rozwija się bardzo dobrze. To są absolutnie innowacyjne rzeczy, ale to pewnie będzie pan wszystko mógł zobaczyć na własne oczy i porozmawiać z fachowcami w tej materii, którym ja absolutnie nie jestem. Mówi się dużo o reformie szkolnictwa, pan to podkreśla, że szkolnictwo wyższe wymaga zreformowania. Ma pan już przygotowany pakiet, powiedziałbym, startowy, bo to przecież początek tego, co tych zmian, które mają dotknąć szkolnictwo wyższe w naszym kraju, odbiurokratyzowanie. To
wszyscy wiemy,
uogólnienie, że ale sprowadza się do tego, że mocno określa to, co musi wydarzyć.
Wszyscy wiemy, że w latach 2011 i 2014 uczelnie przeszły głębokie reformy. Skutki tych reform są, no powiem tak delikatnie, ambiwalentne. Ja doceniam intencje, na przykład taką intencję jak dostosowanie polskich uczelni do procesu bolońskiego, czyli ten system dwustopniowy, a właściwie jeżeli liczyć studia doktoranckie, to trzystopniowy.
Czyli panu odpowiada ten system, tak, bo zanim pan objął tekę ministerialną, wiemy, że pan premier Gliński mówił, że dobrze byłoby odejść od tego.
Ja oczywiście dostrzegam wiele negatywnych stron tego systemu, ale on obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Gdybyśmy chcieli od niego odejść, to na przykład polscy studenci mieliby kłopot z wyjazdem na Erasmusa.
To program Erasmus właściwie leżałby wtedy.
Program Erasmus by leżał, mogłyby się pojawić problemy z uznawalnością dyplomów. Również naukowcy mieliby mniejsze szanse na uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych. Dlatego raczej należy reformować system boloński i to nie tylko w Polsce, w całej Europie takie są głosy, niż odchodzić od niego.
Notabene są dyrektywy unijne, które też nakładają nam niejako ten model funkcjonowania szkolnictwa wyższego i te dwa stopnie, czyli 2+3, no mają też swoje uwarunkowania prawne.
Tak? Te dyrektywy mają dosyć ogólny charakter i są różnie realizowane w różnych krajach Europy, ale wracając do moich planów, wspomniałem o tych reformach z lat 2011 i 2014, one miały jeden katastrofalny skutek dla uczelni, czyli monstrualnie rozbudowaną biurokrację. Tę biurokrację chcemy radykalnie ograniczyć już od 1 października. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej, która głęboko zreformuje krajowe ramy kwalifikacji, sposób działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dla studentów będzie łatwiejszy dostęp do kredytów. Pracownicy będą oceniani już nie raz na 4 lata, raz na 2 lata. Tylko
a nie boi się pan, że tego rodzaju reformy, przepraszam, że wejdę w słowo, mogą i spotykają się zazwyczaj z dużym oporem materii, jeśli chodzi o środowisko akademickie? Zazwyczaj wprowadzanie zmian w jakimś systemie wiąże się z tym, że nie wszyscy będą zadowoleni.
Zaraz wrócę do tego zbyt częstego zmieniania reguł gry, bo rzeczywiście to jest realny problem, ale akurat jeżeli chodzi o ograniczenie biurokracji, to plany ministerstwa są powszechnie akceptowane. Co najwyżej czasami słyszę głosy, że jeszcze nie jesteśmy dostatecznie radykalni w tym ograniczaniu biurokracji i tutaj będę bardzo otwarty na wszelkie propozycje. Natomiast równocześnie uważam, że uczelnie rzeczywiście potrzebują pewnej stabilizacji i dlatego nową ustawę o szkolnictwie wyższym, nie kolejną nowelizację, ale nową ustawę chcemy wprowadzić od roku akademickiego 2018-19, a drogą do tej ustawy będzie po pierwsze konkurs, który rozpisałem. Wyłoniliśmy 3 zespoły eksperckie, które przygotują 3 konkurencyjne koncepcje ustawy, a drugim etapem będzie Narodowy Kongres Nauki, podczas którego w różnych ośrodkach akademickich będziemy debatować nad pożądanym
modelem. Tak, aby wypracować idealny model, który zadowoli wszystkich przynajmniej. Tak?
Nie da się nigdy. Wiadomo też, że istnieją naturalne różnice poglądów i naturalne różnice interesów. Inne są interesy tych największych uczelni, takich jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński. Inne są interesy, nie wiem, państwowych wyższych szkół zawodowych. Inne są interesy uniwersytetów, a inne politechnik. Natomiast będziemy szukali takich rozwiązań, które z jednej strony zostaną zaakceptowane przez środowiska akademickie, tak żeby te reformy nie były narzucane niejako odgórnie siłą, ale z drugiej strony chciałbym, żeby w w trakcie debat, które będą towarzyszyć pracom nad ustawą, żeby jak najgłośniej wybrzmiał głos tej części środowiska akademickiego, która opowiada się za większym umiędzynarodowieniem, za podniesieniem jakości. Kultura jakości to będzie coś, na co kładziemy największy nacisk.
Nie da się ukryć, że czasami jest tak, że trochę musi pan tłumaczyć się ze swoich kolegów partyjnych. Wszyscy pamiętamy dokładnie właściwie dwa zdania, które powiedział na początku maja pan Jarosław Kaczyński. Burza na uniwersytetach, że oto ktoś będzie powoływał specjalny instytut, który będzie kontrolował to, jak naukowcy uzyskiwali stopnie naukowe. Oczywiście w żadnym stopniu nie zostało to przedstawione, nikt nie zarysował żadnej koncepcji, natomiast pojawiły się słowa, pan oczywiście spotykając się z naukowcami w swojej pracy na co dzień, z władzami różnych uniwersytetów, no też na pewno słyszał pewnego rodzaju obawy, że będą tacy, którzy powiedzą: polityka jeszcze mocniej będzie wkraczać na uniwersytet.
Najpierw jedno drobne sprostowanie. Ja nie jestem w tej samej partii, co Jarosław Kaczyński. On jest liderem
Prawa i Sprawiedliwości.
Natomiast my jesteśmy koalicjantem. Razem jest koalicjantem. Rzeczywiście mieliśmy wspólne listy, mamy wspólny klub parlamentarny. Natomiast co do wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, to ona została kompletnie opacznie zrozumiana. Nikt w naszym obozie nie ma najmniejszego zamiaru ograniczać autonomii uczelni, wolności badań, wolności słowa. Przeciwnie, jeżeli pan zrobiłby taki sondaż wśród uczelni, nie tylko w województwie lubuskim, ale w Polsce, to bardzo często, a być może w 100%, usłyszałby pan, że obecne kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dużo bardziej otwarte na dialog, niż było to w poprzednich latach. I rzeczywiście ten dialog ze środowiskiem akademickim, ale mam nadzieję, że także dialog wewnątrz tego środowiska, tak żeby tam się zaczęły ścierać różne poglądy, żeby dzięki tym debatom dopracowywać się lepszych rozwiązań, że to będzie wyróżnik tej kadencji.
No to na sam koniec pytanie, jak pan się czuje jako szósta osoba w kraju pod względem zaufania społecznego? CBOS publikuje taki sondaż ostatnio, okazuje się, że jest pan na zaszczytnym szóstym miejscu.
To jest rzeczywiście miejsce zaszczytne, ale przede wszystkim zobowiązujące. Ja bardzo ciężko pracuję, nie ukrywam tego, że bardzo ciężko pracuję, ale każdego dnia czuję taki ciężar odpowiedzialności, żeby nie zawieść nie tylko moich wyborców, nie zawieść ogółu Polaków, bo oczywiście jestem bardzo wdzięczny tym, którzy głosowali na listę PiS-u, na listę Zjednoczonej Prawicy, ale od momentu, kiedy człowiek staje się ministrem, to służy, bo minister to jest sługa, służy wszystkim Polakom ponad podziałami partyjnymi.
I tutaj nie powinno być podziału na lepszych, gorszych, na pierwsze sorty, drugie sorty.
Raczej... Chciałbym też utrzymać uniwersytety, uczelnie, świat nauki z dala od polityki, tej wąsko rozumianej, od takich podziałów partyjnych. Ja nigdy się nie dopytuję, czy dany profesor popiera prawicę,
ale
czy
lewicę.
Ale
też mają swoje poglądy, profesorowie mają do tego prawo.
Ja mam też swoje poglądy, mam prawo do tych poglądów, szanuję odmienność cudzych zapatrywań politycznych. Proszę tylko o szacunek dla poglądów nas, polityków, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy.
Ale oboje wiemy, że nie da się idealnie oderwać polityki od uniwersytetów, chociażby biorąc pod uwagę finanse, którymi dysponują uczelnie, a które są uzależnione od aparatu państwowego w dużej mierze, więc ta polityka zawsze w jakimś sensie będzie wkraczać.
Oczywiście, ale polityka może być, tak jak pisał Arystoteles czy święty Tomasz, rozumną troską o dobro wspólne. Ja jestem dumny z tego, że uprawiam politykę tak rozumianą. Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że to jest pewien ideał, do którego się dąży. Rzadko się do tego ideału dorasta.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Jarosław Godin, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.